i ziarno. Piękna historia. Gdzie w tamtym tygodniu omawialiśmy tylko dwie kwestie. Dwa słowa. Pierwsze słowo dotyczyło podobieństwa, czym jest podobieństwo, a drugie to, co dotyczyło, czym jest Boże Królestwo. Jeśli Bóg pozwoli teraz, abyśmy mogli dalej to pójść w tym temacie. To, czym jest Królestwo Boże oraz to, czym jest przypowieść, czym jest podobieństwo. Dlaczego Pan Jezus mówił o podobieństwach? To żeśmy o tym rozmawiali tamtą niedzielę. Przeczytaliśmy również przypowieść o siewce. Pierwsze 9 wersetów czytaliśmy z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Że siewca wyszedł siać na pole ziarno. Pszenica, czy to żyto, nie wiem, po prostu ziarno. Wyszedł siać to ziarno. I Pan Jezus mówi o tym, że były 4 rodzaje gleby. Siewca, kiedy sieje ziarno, a to takie zadanie było ręczne, to mówi, że jedno ziarno upadło na twardą ziemię, jakby na drogę, gdzie zostało teptane. Drugie ziarno upadło na glebę, która jest glebą skalistą, czyli tej ziemi jest bardzo płytko. Trzecie ziarno upadło tam, gdzie rosną ciernie, chwast. I w końcu mówi Pan Jezus, że ziarno upadło również na dobrą glebę. I ta dobra gleba była w stanie wydać owoc. W jednym przypadku wydała owoc 30%, w drugim przypadku wydała owoc 60% i w końcu 100%. Te wszystkie 4 gleby, po tym jak czytaliśmy, to Pan Jezus mówił, że to chodziło o serca ludzi. Że ziarno Bożego Słowa zapada w sercach ludzi. I można powiedzieć, że są jakby 4 rodzaje ludzi według tego, co Pan Jezus mówił. I tylko widzimy, jest prosty matematyczny przykład, że z tych 4 rodzajów tylko jeden rodzaj tej gleby, czyli jeden rodzaj serc jest w stanie przyjąć to ziarno i wydać owoc odpowiednio do kwalifikacji, talentów, zdolności. Dobrym przykładem tego, czym jest podobieństwo, jest porównanie, bo chcę jeszcze dokończyć to podobieństwo, czym jest podobieństwo, bo Jezus nauczał podobieństwa. To jest bardzo ważne. Z jednej strony podobieństwo jest jakby mową niebezpośrednią, a z drugiej strony podobieństwo pobudza w nas wyobraźnię, pobudza w nas inny rodzaj myślenia. I takim przykładem dobrego podobieństwa jest to, jak Jan Chrzciciel posłał swoich uczniów do Pana Jezusa z zapytaniem, czy to Ty jesteś, Panie Jezu, co miałeś przyjść jako Mesjasz? Czy to Ty jesteś? Teraz możesz się zapytać. Ty się możesz zapytać, czy to miejsce tu jest właściwe? Czy to, że tu przychodzisz, to, że tu słuchasz Bożego Słowa, to, że tu udzielasz się, czy to jest to miejsce, które Bóg chce, abyś był? I Pan Jezus mówi, Łukasz, byśmy mogli tu przeczytać te 5 wersetów. Łukasz, rozdział 7, od 18. I donieśli Janowi i uczniowie Jego o tym wszystkim. Czyli o czym? O tym, co Jezus robił. Jezus uzdrawiał, leczył ze ślepoty, z kalectwa, leczył ludzi. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana Jezusa i kazał Go zapytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Zobaczcie, Jan Chrzciciel widział, co Jezus robi, słyszał, co Jezus robi, ale jednak gdzieś miał wątpliwości w swoim sercu i kazał się bezpośrednio dowiedzieć przez swoich uczniów, że to jesteś Ty, Panie, który ma przyjść i wybawić nasz kraj Izrael z okupacji Rzymian i dać nam wolność. A gdy ci mężowie przybyli do Niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać, oczekiwać mamy. Jezus nie powiedział: tak, to ja. Ja Ci nie powiem, tak, to jest to miejsce. Jezus mówi: w tej godzinie uleczył wielu chorych od cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi. Czyli nie mówcie do Jana, to ja. Tylko idźcie i powiedzcie mu, co się dzieje. Kiedy ja jestem, kiedy ja coś robię, co się dzieje. I coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskają wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony ten, który się mnie nie gorszy. Czyli to, co odbierasz swoimi oczami, uszami, to, co doświadczasz, to jest wykładnia. Czy to jest to miejsce? Czy to jest ten zbór? Czy to jest to miejsce, w którym chcesz być? To jest jako przykład do podobieństwa. Bo Jezus nauczał w podobieństwa. I podobieństwa dają nam naprawdę taki bodziec do wyobraźni. Wtedy nie potrzebujesz polegać na drugim człowieku, który ci powie: tak, to jest to. Nie. Doświadczysz sam. Zobaczysz sam. Usłyszysz sam. Czy to jest to? Czy to Ty jesteś, Panie? Tak jak był w rozterce. No w rozterce może nie. Ale miał wątpliwości. Może słyszał, że Pan Jezus chodził z celnikami, z grzesznikami. Usługiwał ludziom o naprawdę wątpliwej reputacji. Nie wstydził się. Usługiwał im, przebywał z nimi i głosił do nich o Królestwie Bożym, że się przybliżyło, że jest do osiągnięcia zbawienie, że jest łaska dana, aby moje i Twoje grzechy zostały przebaczone. Karą, jak mówi Biblia, czy Pismo Święte, karą za grzech jest śmierć. Ale łaską w Jezusie Chrystusie jest dana, żebyśmy nie zakosztowali tej kary, bo On, Bóg, uczynił swojego Syna Jezusa za nas karą. To On poszedł za moje i za Twoje grzechy na krzyż Golgoty. Następnym przykładem, o którym zapomniałem w tamtą niedzielę, bo tak szybko, szybko mi ten czas poszedł, o tym, w jaki sposób możesz wejść do Bożego Królestwa, czy w jaki sposób możesz rozumieć Boże Królestwo. W jaki sposób możesz być pewny, że to miejsce, w którym jesteś, to jest Boże Królestwo. I zapomniałem ten przykład dać, dlatego że jakoś mi się spieszyło. Ale gdy Jezus naucza, że Królestwo Boże jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie jest pokój i radość w Duchu Świętym, to będziesz doświadczał tych rzeczy w Królestwie Bożym. To Królestwo nie jest tu, to nie jest tam, to nie jest po prostu w Ameryce, to nie jest gdzieś w Australii czy w jakimś innym kontynencie. Ono, jak mówi Pan Jezus, że Królestwo Boże jest pomiędzy ludem Bożym. Ono emanuje z serc, ono emanuje z atmosfery, którą tworzymy tą atmosferę. Królestwo Boże to nie jest gdzieś jakiś kościół, jakiś budynek, jakieś miejsce i tam pisze Królestwo Boże. Nie. Królestwo Boże jest żywe i ono pokazuje na mnie i na Ciebie jako Kościół Jezusa Chrystusa i Jego ciało tu na ziemi. To jest właśnie Królestwo Boże. I mówił o tym przykładzie, mówiąc o siewcy. Ja Wam powiem, powiem od siebie. Gdybym miał kogoś z Was posłać do mojej żony, nie miałbym zdjęcia swojego jej. Nie miałbym możliwości Ci jej pokazać, jak ona wygląda. Ale bym Ci powiedział, jaka ona jest, jaki jest jej charakter, jak ona do mnie mówi, bo ma takie specyficzne do mnie imię. Do nikogo tak nie mówi, jak do mnie, tym imieniem. Mimo, że nie zawsze się zgadzamy. Mimo, że nie zawsze jest tam po drodze, ale jesteśmy razem od 35 lat. Chwała Bogu za to. I gdybyście znali charakter mojej żony i mój, to byście zobaczyli, że są dwa inne temperamenty. Jesteśmy całkiem inni od siebie. Ale Bóg miał tyle humoru, że wziął to i połączył. I przez te 35 lat cały czas się docieramy. I powiem Wam, że nie wiem, w jakim miejscu jesteśmy, ale w dalszym ciągu w naszym małżeństwie są różne, prawda? Nie jest tak, że jest cały czas tak, tylko jest nieraz tak, nieraz jest na górce, nieraz jest na dołku, ale ja dziękuję Bogu za to, że swoim charakterem żona temperuje mnie, a ja swoim wierzę w to, że temperuje moją żonę. I chcę Wam powiedzieć, gdybym kogoś z Was posłał w tą misję, aby odnaleźć moją żonę, to bym Ci powiedział, jaka ona jest. Wtedy byś był pewny, nie znając jej zdjęcia, w ogóle nie z obcą osobę, byś wiedział, że to jest właśnie ona. Ponieważ ja Ci powiedziałem, że w specyficzny sposób mówi do mnie, wymienia moje imię. Bo ja Ci powiedziałem, jaki jest jej charakter. To, czego ona nienawidzi, bym Ci powiedział. To, co kocha, bym Ci powiedział. Wtedy byś nie miał wątpliwości, że to jest ona. I tak samo Pan Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, używa takich metafor, używa takich przypowieści i używa takich przenośni do tego, aby nam uświadomić, uzmysłowić to czym jest Królestwo Boże. Czyli jak mówi Paweł w liście do Rzymian, Królestwo Boże to nie pokarm, to nie napój, to nie rozrywka. Królestwo Boże to jest przede wszystkim sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość. Sprawiedliwość w 100%. Brak bezstronności. To jest również pokój. Pokój, o którym mówi Pan Jezus, ten pokój nie jak daje świat, bo świat nie może dać pokoju, ale pokój, który pochodzi od Niego, który przewyższa nasze poznanie. Nieraz jest tak, że po jednej stronie dzieją się rzeczy złe, po drugiej dzieją się złe. Są jakieś tragedie, a Ty zamykasz się w sobie, w swojej komorze I co robisz? I masz pokój. Pokój, który przewyższa wszelkie poznanie. Pokój w sercach, który jest od Boga. I również mówi Paweł w liście do Rzymian, że to jest również radość. W Królestwie Bożym nie ma smutasów. Nie ma ludzi, którzy mówią, że wszystko jest beznadziejne. Radość, mówi Pismo Święte, że to jest siła do naszego życia. Jak jesteś radosny, to jesteś w stanie wiele znieść. Niejedną rzecz jesteś w stanie przezwyciężyć, kiedy masz w sobie radość, a nie smutek, nie troska, nie walka, ale radość. I tym jest właśnie, to są te takie znaczące, pieczęcie znaczące. To jest sprawiedliwość, to jest spokój i to jest radość. I to się odbywa wszystko w atmosferze Ducha Świętego, który wypełnia Jego zbór. Wszędzie tam, gdzie doświadczasz Bożej miłości, przebaczenia, odpuszczenia grzechów, spokoju sumienia, jesteś w obszarze, gdzie jest ustanawiany, jest zbudowane Jego Królestwo. Tam, gdzie ty zło zwyciężasz dobrem, gdzie kiedy ktoś cię uderzył w lewy policzek, nastawiasz mu prawy, ustanawiasz Boże Królestwo, Boże standardy. Ustanawiasz Ewangelię tak zwanej drugiej mili. To się dzieje w moim i w twoim życiu, ponieważ chcesz dobrze. Chcesz to, co Bóg chce. Chcesz, żeby wola i głos Boży doszedł do naszego życia, do rzeczywistości, do światła dnia w moim i w twoim życiu. Ale naszą dzisiejszą częścią, o której chciałbym rozmawiać, jest fragment dalszy, czyli Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od 10 do 16. Pomiędzy pierwszą częścią, czyli od 1 do 9 i potem od 17 aż do końca, jest taka wstawka od 10 do 16, która jest między powiedzeniem o przysłowie o siewcy do wyjaśnienia, czym jest przysłowie o siewcy. Właśnie ta wstawka, która jest bardzo interesująca. I wspólnie możemy ją teraz przeczytać. Bo to jest bardzo znaczące. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, po tym jak powiedział to podobieństwo o siewcy, o tej czterorakiej ziemi, glebie, powiedział tak. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Dlaczego to jest tak, że mówisz ludziom w taki sposób zawoalowany? Taki jakiś tajemniczy sposób. A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, który powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszę. Zauważcie, między przypowieścią a siewcy, a wytłumaczeniem przypowieści o siewcy, Pan Jezus w tych wersetach mówi o tym, co 700 lat, ponad 750 lat temu powiedział Izajasz. Powiedział, wypowiedział jakby przekleństwo. Co to jest za obraz? Widzisz. Masz oczy. Widzisz, a nie dostrzegasz. Masz uszy. Słyszysz, a jednak nie pojmujesz. Jakby się to od ciebie odbijało. Jaki to jest obraz? To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy jest ten obraz. Podobieństwo Izajasza mówi o słuchaniu bez zrozumienia i patrzeniu bez oglądania. Wiecie co? Tu chcę się przed wami przyznać. Przeglądam różne strony na internecie, na Facebooku, to na YouTubie i nieraz się łapię. Słucham i patrz. Nie docieram. Ja się sam łapię, że pewne rzeczy do mnie nie docierają. I to jest tak, jakbym był obecny. Jestem tu, ale to, co się wokół mnie dzieje, jakby mnie nie dotyczyło. Jakby była jakaś osłona, niewidzialna osłona wokół mnie, co nie dotyka. Nie robi na mnie wrażenia. Nie próbuje w moje serce wejść. I to jest stan człowieka, który słucha Bożego Słowa. Widzi, gdzie może przyjść, gdzie może doświadczać Bożego Królestwa. To jednak jakbyśmy jeszcze cofali do 15 wersetu, jedno wstecz. To jednak mówi Pan Jezus w 15, albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się. A ja żebym ich nie uleczył. Zobaczcie, jaki to jest obraz. To jest tragedia. To jest naprawdę ludzka tragedia. I to jest właśnie, jeśli to ziarno Słowa Bożego, o którym Pan Jezus mówi w tej przypowieści o siewcy, jeśli nie spadnie na właściwą glebę, na tą czwartą glebę, która wydaje owoc, to wygląda właśnie to tak. Wiecie, ja w swoim czasie, już po nawróceniu, mogłem powiedzieć, że byłem człowiekiem, który oglądał różne twarde sceny, brutalne sceny. I wiecie, mnie to nie poruszało. Miałem serce twarde. Ja może udawałem, że mam miękkie serce, ale miałem twarde serce. I kiedy niedawno to odkryłem w sobie, niedawno, jakieś, nie wiem, 6-7 lat temu może, oglądając filmy dokumentalne o zwierzętach i oglądając to takie brutalne morderstwa, bo tak najczęściej pokazują, że trochę tak męczące to jest, to wiecie co? Nie mogłem na to patrzeć. Nie mogłem patrzeć na to. Kiedyś taki był film dokumentalny o Hiszpanii, o tych o tych rodeo, o tych bykach i o tych właśnie, co ujarzmiają te byki. Kiedy taki byk jest wypuszczony na tę ulicę, on biegnie, on na te kolana upada, bo ma kopyta niepodkute i ten asfalt jest śliski. I wiecie, zobaczyłem te krwawiące jego kolana. Wiecie, ja przełączyłem i nie mogłem to patrzeć. Kiedyś by to mnie nie ruszało. Chociaż to jest normalne. Dzisiaj widzę, że moje serce już nie jest twarde. Tak, a jak było. Dzisiaj bardziej rozumiem ludzi, którzy są w potrzebie. Bardziej patrzę przez oko bliźniego, który jest jak ten Samarytan. Ale to zmienia mnie dlatego, że to Boże Słowo mogło na właściwą glebę upaść. Bo tylko Boże Słowo, to ziarno tej przypowieści, jest w stanie nawet to najtwardsze serce odmienić. Bo jest żywe, skuteczne. Drugi list do Koryntian. Trochę mam czytania dzisiaj, ale to dobrze. Nigdy nie jest za mało Słowa Bożego. Drugi list do Koryntian 4:3. Jest napisane, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Tak zauważcie, że kiedy serce jest twarde, oczy są przymrużone, uszy są przytępione na Boże Słowo, na Boże działanie. Ponieważ, jak to mówi apostoł Paweł w tym liście, mówił, że Bóg tego świata to jest nieprzyjaciel Boga, czyli ludu Bożego również. On zaślepia oczy i sprawia, że uszy są zatkane. Zaślepić umysł. Zauważcie, czym zaślepi umysł? Wszystkim innym oprócz Boga. Wszystko inne będzie ważne oprócz Boga. Będzie ważna twoja edukacja, chociaż nic nie mam do edukacji. Ale jeśli postawisz wyżej edukację niż Boga, to już jest zaślepienie. Będzie istotne dla ciebie wychowanie czy twój prestiż społeczny. Jeśli to będzie ważniejsze niż Bóg, już w tym momencie nie idziesz tą drogą. Pogoń za pieniądze to też zaślepia. Bóg tego świata to czyni. W kim to czyni? Dla tych, którzy giną. Którzy świadomie giną. Którzy patrząc się na swoje życie, a zawsze rozumiemy życie do tyłu, nie do przodu. Szkoda. Dobrze by było, gdybyśmy do przodu rozumieli nasze życie. Ale rozumiemy je do tyłu. I tak Boża łaska, jeśli w ogóle chcemy zrozumieć nasze życie do tyłu. I kiedy patrzysz na swoje życie i ilość twoich lat z twojej pamięci, oglądania na swoją srebrną nić, kiedy ją patrzysz, nie masz nic, z czego byś mógł się cieszyć. Nie masz nic, na czym mógłbyś budować swoje życie dalej. Ponieważ Bóg tego świata zrobi wszystko, żebyś nie zatrzymał, nie zatrzymała się, żebyś nie wejrzała w siebie i żebyś powiedział, czy powiedziała dość, dość, chcę punktu zwrotnego, chcę wyjść z tego. Wers 15 mówi, albowiem otępiało serce tego ludu, stało się nieczułe, otępiałe, twarde. głupie, nawet podłe. Takie serce steruje naszym uchem i okiem. Jeśli ja i ty mamy z tym problem, to problem jest bardzo poważny, bo to sięga naszego zbawienia. To sięga naszej przyszłości. Idziemy drogą, która omija z daleka Boże Królestwo, łaskę Jezusa. I stoimy w godzinie naszej ostatniej. I wiecie, co jest pustka? Ani radości, ani szans, ani nadziei. Stoisz i myślisz, po co to, że życie miało? Po co tak żył? Lepiej było nie żyć w ogóle. Także pytanie, dlaczego podobieństwa? Drugie pytanie, kto może znać tajemnicę Bożego Królestwa? Jest powiedziane, że nie dla wszystkich jest dostęp. Pan Jezus mówi, że wam dane jest pojąć, czym jest tajemnica. Chociaż to nie jest tajemnica. Ale wam dane jest pojąć, czym jest tajemnica Bożego Królestwa. I okazuje się, że uczniowie dostali pomoc do zrozumienia, do tego, by wiedzieli, czym jest Boże Królestwo. Pierwszym tego przykładem jest Duch Święty. Wiecie, że Duch Święty? Kiedy Jezus mówi do uczniów Ewangelii Jana, ja muszę odejść, ponieważ ludzie nie przyjmą mnie, odrzucili mnie, odrzucili prawdę, o której ja mówiłem. Dlatego ja się zamienię z Duchem Świętym. On teraz przyjdzie, a ja muszę odejść. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty, mówi Pan Jezus, to powiedział, że ten Duch Święty wprowadzi mnie i ciebie w prawdę, w poznanie, w doświadczenie Boga. Mówi, że oznajmi rzeczy, które są przed tronem Bożym i przyprowadzi tą informację do ciebie. Dostaniesz odpowiedź w swoim sercu na te pytania, które zanosisz do Boga. Dostaniesz pomoc we właściwym czasie od Niego, ponieważ Duch Święty sprawi, że otrzymasz ją. To jest pierwsza. Duch Święty jest Twoją pomocą w zrozumieniu tej tajemnicy Bożego Królestwa. Drugą rzeczą jest Boże Słowo. Boże, całe Boże Słowo. Biblia. Słowo Boże, Pismo Święte. Jakkolwiek tego nie nazwiesz. Czy to jest Brytyjka, czy to jest Gdańska, czy to jest Toruńska, czy to jest Tysiąclatka. Obojętnie. To jest Boże Słowo. I mówi o tym Duch Święty, mówi o tym Pismo Święte, które jest obecne w moim i w Twoim życiu. Co znaczy obecne? To, że masz go w telefonie i w kieszeni, bo możesz ściągnąć aplikację. Czy to jest obecność Pisma Świętego? Pismo Święte musi być obecne w Twoim życiu, w Twoim sercu, żebyś mógł postępować zgodnie ze światłem, z drogą, które wyznacza Boże Słowo, ze standardami, które pokazuje Pan Jezus. Pismo Święte. To jest drugi pomocnik Twój. Przeczytajmy wspólnie razem. 2 Tymoteusza 3,16 i 17. Dlaczego to jest tak potrzebne? 2 Tymoteusza. Paweł mówi w tym liście do do jednego ze swoich uczniów. Mówi tak, całe pismo, czyli pełna Biblia, 66 ksiąg, 47 Starego Testamentu i 46 i 27 Nowego Testamentu. Chyba tak coś takiego. Mówi, że całe pismo przez Boga jest natchnione, czyli całe pismo jest zapisane, dlatego że Bóg tak chciał, żeby było zapisane dla mnie i dla Ciebie. I wszystko, co tam jest, to jest Jego wola objawiona. I jest, mówi, że jest pożyteczne do nauki. Powiem Wam, nie ma ważniejszej księgi na świecie niż Pismo Święte. Nie ma mądrzejszej księgi, właściwszej dla mnie i dla Ciebie. Do wykrywania błędów moich i Twoich. Dodałbym tutaj nawet, Pismo wyznacza nam linię naszej moralności. Do poprawy, żeby się poprawić, żeby nie żyć tym życiem, którym się żyło, według modły, czy według tego Boga, tego świata, żeby nie żyć tym życiem. Do wychowywania w sprawiedliwości. To służy Pismo Święte. Po co? Po to, abym ja i Ty był doskonały. Może nie perfekt, ale doskonały. Do czego? Do każdego dzieła, które jest dobre. To jest druga pomoc. Trzecia pomoc. To jest wiara. Moja i Twoja. Bóg mówi, że jeśli chcesz przyjść do Boga, musisz uwierzyć, że On istnieje. Musisz uwierzyć w to, że On istnieje. Bo jeśli uwierzysz w to, że On istnieje, On Cię nagrodzi. On się z tego cieszy. To już jest podstawa, że złapałeś kontakt ze światem niewidzialnym, bo Bóg jest duchem, jak wiecie. Bóg nie ma ciała, On jest duchem. Ma osobowość, ale jest duchem. I Boga możesz poznać tylko przez wiarę. Jeśli masz wiarę w Boga, to Bóg ci objawi oczami twojego serca, jaki jest Bóg. I ta wiara pomaga ci również zwyciężyć. Pierwszy list Jana, może niech Słowo Boże dojdzie do głosu. Pierwszy list Jana. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to moja i Twoja wiara w Boga. To zwycięża świat i to, co jest na świecie. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Chrystusem po naszemu. Czyli tym, który jest pomazany. To jest odpowiedź na to drugie pytanie. Kto może znać tajemnicę Bożego Królestwa? My. Poprzez Ducha Świętego? Poprzez Pismo? Biblię? I poprzez wiarę? Zgłębiamy tajemnicę Bożego Królestwa. Trzecie, 12 werset. I co ono znaczy? Jeśli ja i Ty, razem znajdziemy czas, na to, aby nie tylko mieć na półce Pismo Święte, ale korzystać z Niego, wdrażać w życie, medytować nad Bożym Słowem. Jeśli ja i Ty znajdziemy czas, wykupimy ten czas nad tym ziarnem Bożego Słowa, bo ziarno jest właśnie Boże Słowo. Ono jest zasiewane dzisiaj. Ja go próbuję siać w swoje serce, ale wierzę, że i w Twoje. Czytaliśmy. To było sianie tego Bożego ziarna. Po to, by wydało owoc. I jeśli to ziarno zasiane przeze mnie dojdzie w nas, że wydamy owoc w zależności od naszej predyspozycji. Ja wydam 30, Ty możesz wydać 100%. To chwała Bogu. Chwała Bogu za to. I o tym jest mowa. Gdybyśmy mogli wrócić do tego fragmentu, do 12. Ewangelia Mateusza 13:12. Albowiem temu, kto ma, co ma? To ziarno ma oczywiście. Jeśli masz to ziarno, to Bóg sprawi w to, że to ziarno będzie obfitować w tobie. Wydasz owoce. A temu, kto ma to ziarno, ale nic z tym nie robi, to nawet jak myśli, że ma, to może to stracić. Można stracić. Ja i Ty możemy obfitować. Bo będzie dane nam. I Pan Jezus mówi słowo obfitować. Czyli będziemy mieli tego ponad miarę. To w nas się nie zamknie. To nie jest po prostu skończona rzecz. To ziarno Boże, bo ono wydaje owoce. W każdym z nas inaczej. Ale wydaje. Jeśli gleba jest właściwa. Jeśli jesteśmy czwartą glebą. I wiecie co? Ja wierzę w to. Nie tylko będziemy obfitować, ale będą nam rzeczy dodane, których się nawet nie spodziewamy. Dlaczego? Dlatego, że Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, również możemy to przeczytać, że głosimy mądrość tego świata, mądrość tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Głosimy tedy, 9. Następny werset, proszę. Jak napisano, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. I co to do ludzkiego serca nie wstąpiło, Bóg przygotował te rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Komu? Tym, którzy Boga miłują. Widzicie? Jeśli ziarno Bożego Słowa obfituje w nas, to Bóg w moim i w Twoim życiu robi te rzeczy. Oko Twoje tego nie widziało. Ucho tego Twoje nie słyszało. Nawet nie masz pojęcia, bo Twoje serce nie jest w stanie wyobrazić sobie to, co Bóg może przygotować do tej czwartej gleby, do gleby Twojego serca. Dzisiejsze wersy, które dzisiaj czytaliśmy, rozważaliśmy odnośnie zrozumienia siania Bożego ziarna. Królestwa Bożego. Czy to jest ważne? Ja uważam, że jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli. Jeśli wiesz,
to ty możesz pójść za tym głosem. Za głosem. Czy Bóg mówi, przyjdź. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Czym obciążeni? Najbardziej to grzechem. Zniewoleniem. Jakkolwiek nie nazwiesz to w swoim życiu. Ja i ty możemy przyjść do Boga. Możesz przyjść do Boga taki, jaki jesteś. Bóg cię nie potępi. Bóg za bardzo cię kocha. Za bardzo cię kocha. Bo nie po to posłał Bóg na świat swojego Syna. Nie po to posłał, żebyś ty musiał ginąć. On dał już ofiarę ze swojego Syna, żebyś ty żył i żebym ja żył. Wiecie, jak jest dobrze, jak ktoś spłaca moje długi. Jak ja się dobrze czuję. Wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy ktoś zapłaca wszystko to, co nam zrobiono. I tak się czułem, kiedy zrozumiałem, że Jezus wziął wszystkie moje winy, wszystkie moje grzechy, żebym ja był wolny, żeby nie ciążyła na mnie Boża ręka. To jest Boże Królestwo. Sprawiedliwość, pokój i radość w atmosferze Ducha Świętego. Moje grzechy są ode mnie oddzielone, tak jak wschód od zachodu jest oddzielony. I Bóg mówi w swoim Słowie, że On mi ich nie wypomni. On mnie nie złapie, będzie miał na mnie haka i powie, a tutaj to mogłeś inaczej zrobić. A tu, to ja cię ukarzę za to. Bóg nie każe. Bóg pomaga. Bóg uzdrawia. Bóg chce, aby twoje życie stało się w końcu cenne dla ciebie i dla tych, którzy ciebie otaczają. Tego chce Bóg. Ty nie musisz teraz powiedzieć, no za 5 lat przestanę pić, za 2 lata przestanę palić, wtedy pójdę do Boga. Tak jakby Bóg nie wiedział, z czym masz problem. Grzesznik tak naprawdę, jeśli jest zdeterminowany i chce zmiany, to on wie, w jakim jest położeniu. Tak jak ta historia w Ewangelii Łukasza jest zapisana. Przyszło 2 mężczyzn do świątyni. Jeden stanął bardzo blisko ołtarza i zaczął się modlić. O Panie, poszczę 2 razy czy 3 razy w tygodniu. Oddaję 10 minut z tego, z tamtego, z świętego. Jestem Ci taki wierny. Służę modlitwą ludziom i tak dalej, i tak dalej. Jezus mówi historię drugiego. Wszedł tylko do świątyni. Wstydził się podnieść oczy. Schylił swoje czoło i zaczął się bić w pierś, mówiąc, Boże, bądź miłości. Jezus nie pochwalił tego, co się wychwalał przed ołtarzem, ale powiedział, że ten wyszedł ze świątyni i został usprawiedliwiony ten dnia. Ten dnia. Ale dzisiaj mamy czas łaski. Dzisiaj to może być dzień mojego i twojego zbawienia. Kiedy ja i ty zdecydujesz powierzyć swoje życie Bogu, oddać w ręce i powiedzieć, Boże, narobiłem tyle dziadostwa, tyle złych rzeczy, ludziom dokuczę, cokolwiek, popełniłem zbrodnię, okradłem, cokolwiek. Bóg wie wszystko. Ale Bóg chce, żebyś ty wiedział, że On wie. Nie dlatego przyznajesz się Bogu, że zrobiłeś to, tylko żebyś ty sobie uświadomił, że to jest grzech. Bo Bóg kocha grzesznika, ale piętnuje grzech i postawę grzeszną. I dlatego jest łaska. Jest łaska, która nam jest dana w Jezusie Chrystusie. Każdy może przyjść do Boga. Obojętnie, jaką jesteś glebą. Ale każdy może zamienić tą pierwszą glebę w czwartą. Jest kwestia tego, czy chcesz. Amen.